Chvála Panu Bogu za moc świętej krwi Jezusa Chrystusa, która jest czynna, działająca, dostępna dla wszystkich, którzy z wiarą spoglądają na świętą ofiarę Jezusa Chrystusa, jedyną ofiarę, która była dokonana i już więcej powtarzana nie będzie, ponieważ jest wystarczająca, aby zmyć, zgładzić wszelką nieprawość i dać usprawiedliwienie. Abym nie zapomniał, bracia i siostry, w ubiegłą niedzielę byłem w Kędzierzynie w zborze na nabożeństwie. Tam bracia i siostry przekazują dla was serdeczne pozdrowienia, zechciejcie przyjąć. Chciałbym się dzielić nadal Słowem Bożym, Słowem, które tak leży mi na sercu, i chcę się z nim dzisiaj podzielić. Rozpocznę od słów, które wypowiedział apostoł święty Piotr, skierowując w nauce do ludzi wierzących. I właśnie w drugim liście apostoła Piotra, ja odczytam takie krótkie tylko wersety, z trzeciego rozdziału pierwszy i drugi werset, i mówi tak. List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Drugie miejsce z pierwszego rozdziału tego samego listu, 12-13 wiersz, mówi: dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. Tak, my ludzie potrzebujemy odnawiania, przypominania, zachęty, niekiedy ostrzeżenia. I to znajdujemy w Bożym Słowie, które jest natchnione Duchem Świętym. Ale zanim przejdę do takiego rozważania tego tematu, który chciałbym poruszyć pod takim tematem, że uważaj, bo dobiegasz do mety swojej pielgrzymki. Uważaj. Uważajmy, bo dobiegamy do mety naszej ziemskiej pielgrzymki. Drodzy, chciałbym na chwileczkę, troszeczkę tak odmiennie, jak zawsze, zachęcić do takiej refleksji. Tak sobie chcielibyśmy wspomnieć naszych braci i sióstr z naszego zboru, którzy przychodzili na nabożeństwa. Przychodzili krócej, czy bardzo długo. Dzisiaj ich nie ma. Dlaczego? Dlatego, że Pan ich odwołał. Na pewno, gdybyśmy się rozglądali, to pamiętamy nawet może naszych braci i sióstr, którzy gdzie siedzieli. Przyznam się, że ja nieraz spoglądam na tamto miejsce, gdzie moja siadała małżonka, i dzisiaj też jej nie widzę. Już dobiega rok, kiedy Pan ją odwołał. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że musimy być tym świadomi, że nie tylko dla tych naszych drogich braci i sióstr był ten dzień, ten czas końca pielgrzymki i Bóg ich zawołał. Gdybyśmy wzięli tak statystycznie, na ile się orientuję, to poprzez ostatnie ponad 20 lat Bóg odwołał z naszego zboru ponad 20 osób. To tak, można by powiedzieć, jedną osobę w roku. Czasami bywało tak, że więcej było. W niektórym roku Pan Bóg nie odwołał, ale mówię tak średnio, statystycznie, w czym jestem zorientowany. Nie chodzi o to, abyśmy dzisiaj przypominali nazwiska czy imiona, bo my wiemy. Ale właśnie chciałbym, drodzy bracia i siostry, dzisiaj zwrócić nas wszystkich uwagę, zastanowienie nad tym. Jeszcze raz podkreślam, że dobiegamy do mety naszej ziemskiej pielgrzymki. Na pewno u Boga jest jasne, bo jak na dłoni wyznaczyłeś dni moje, jest napisane w Biblii, których nikt z nas nie będzie w stanie przystąpić. Ale czy nasza myśl, nasza uwaga ludzi wierzących, szczerych, pragnących zbawienia, czy to czasami gdzieś tak nie ulatuje nam? Nie odchodzi na dalszy plan? Czy raczej tak myślimy, że nie warto myśleć o tym? Nawet niektórzy ludzie się zastanawiają, nie, to o śmierci nie ma co mówić. Nie ma co myśleć. Ale czy myślimy, czy nie myślimy? Jest fakt ten i ta rzeczywistość, że to się zbliża. Ja chcę powiedzieć z tego miejsca, że lepiej jest myśleć, pamiętać. I tak chciałbym na wstępie zwrócić waszą uwagę na pewne wydarzenia, znane wydarzenie, które jest zapisane w Biblii, w drugiej Księdze Królewskiej, rozdział 20. Dotyczy to króla judzkiego, Hiskiasza, 20 rozdział od pierwszego wiersza. I tu jest zapisane to właśnie wydarzenie. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i rzekł do niego: tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz obrócił się swoją twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy: ach, Panie, wspomnij, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. Myślę, że w takiej sytuacji rola Izajasza nie była łatwą, podejść do człowieka i mówić do króla: uporządkuj swój dom, ponieważ umrzesz. I również tutaj zauważymy, do czego ja później wrócę, reakcję Hiskiasza na tą prawdę, na tą rzeczywistość. Niektórzy ludzie, nawet wśród chrześcijan, są tego zdania, że nie powinno się człowiekowi mówić, że śmiertelnie zachorował, czy że umrze. Nie, nie powinno się mówić. A jakiego wy zdania jesteście? Ja jestem zdania, na podstawie Słowa Bożego, że powinniśmy sami myśleć o tym, o sobie. I jeżeli jest taka okoliczność i potrzeba, i widzimy sytuację, to jednak w słowie pocieszenia, zachęty powinniśmy powiedzieć. Myślę, że najbliższe osoby powinni umiejętnie to uczynić, ponieważ ja nie będę tego tematu w tej chwili rozszerzał. W takim momencie i sytuacji dla tej osoby jest to bardzo ważne. Ale tutaj chciałbym, drodzy, zwrócić uwagę na tenże fakt, że poselstwo Boże względem Hiskiasza był taki nie tylko informacja, ale było zalecenie, taki nakaz: uporządkuj swój dom. O co tam chodziło? Możemy przypuszczać, że chodziło o uporządkowanie spraw, jak to jest ludzi, no, pełnił urząd, dodatkowo sprawy majątkowe, jakiekolwiek tam inne uregulowania, które powinny nastąpić, które człowiek powinien wykorzystać i zadbać o to, aby było uporządkowane. Ale nie tylko chodziło o to, ale szczególnie, ja myślę, chodziło o to, ten dom wewnętrzny, duchowy, serdeczny, żeby było wszystko uregulowane właśnie przed Bogiem i przed ludźmi. Drodzy, tutaj chcę podkreślić też taką rzeczywistość, że nieraz także ludzie zaniedbują, nie myślą o tym i nie uporządkują swoich spraw rodzinnych, majątkowych, jakichś swoich długów, jakichś tam innych spraw. Zostaje to jako kłopot dla najbliższej rodziny. I oni sobie jakoś muszą z tym poradzić, tak czy inaczej, według prawa, które istnieje. Ale chcę również tutaj zwrócić uwagę na to, że sprawę uporządkowania swojego stanowiska wobec Boga, wobec innych ludzi, wobec Kościoła, nikt za nikogo nie da rady tego uregulować ani dokonać. Każdy musi osobiście zadbać o to, póki ma ten czas, tą możliwość, aby z tego skorzystać. Słowo Boże mówi tak, zapisane jest w liście do Hebrajczyków, a w rozdziale 9, że postanowione jest ludziom raz umrzeć. I wiele się z tym zgadza, no bo rzeczywistość to jest taka, że to wiadomo, wystarczy pójść na cmentarz. I wiele ludzi nawet tak by chciało, żeby tylko to było, że postanowione jest umrzeć i dalej już nic nie ma. Nic się nie dzieje, ale tak nie jest. Ponieważ Słowo Boże mówi, a potem sąd. To znaczy, będąc poza ciałem, już człowiek musi sam stanąć przed sądową stolicą Chrystusową. Tak jest wyraźnie o tym napisane w Piśmie Świętym. Drugi list apostoła świętego Pawła do Koryntian, 5 rozdział. Tu może taki jeden wiersz odczytam. Na pewno znany dla nas wszystkich, często wspominany. Mówi tak, może 9 i 10. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele. Dobre czy złe? Tak mówi Słowo Boże. To dotyczy się każdego jednego z nas. Czy ktoś jest starszy, czy młodszy, czy brat, czy siostra, musimy o tym pamiętać. To nie da się tak powiedzieć, no najlepiej by było, żeby już tam nic nie było. Ale tak nie jest. Życzenie ludzi, takie życzenie ludzi, no nigdy się nie spełni. Ponieważ Słowo Boże mówi jednoznacznie. I dlatego też, skoro tak się sprawa przedstawia, to dzisiaj dla nas, na tym miejscu, bracia i siostry, kiedy Bóg przyprowadził nas, abyśmy słuchali Bożego Słowa i modliliśmy się o to, aby Bóg pobłogosławił to Słowo i żeby dał nam światło do serca, właściwego zrozumienia i skorzystania z tego Słowa, abyśmy dzisiaj sobie wzięli do siebie, ja do siebie, ty do siebie, mam uporządkować swój dom. I teraz niech przebiegnie nasza myśl do okoliczności, sytuacji, atmosfery naszego domu. Jedno, można tu powiedzieć jako małżeństwo, jako rodzina, jako sytuacje życiowe. Czy jest coś do uporządkowania? Wiecie, tutaj chcę również podkreślić taką rzecz, że jeżeli jest w domu bardzo duży bałagan, myślę, że nikt takiego nie ma, ale jeżeli jest mocny bałagan, no jak się wziąć do uporządkowania? Od czego zacząć? Ja myślę, że jako taka dobra rada, to jest pierwsze usiąść, pomyśleć i tak zobaczyć, jak powinno być uporządkowane, co powinno być w tym domu, w którym miejscu to powinno być, co jest potrzebne, żeby zostało, co jest, można by powiedzieć, nieużyteczne, żeby było wyrzucone, a czego brakuje, aby to uzupełnić, kupić. i wtedy zacząć po kolei to wszystko układać, wszystko na swoim miejscu. I tak można pomału dojść do uporządkowania. Ale tutaj chcę powiedzieć, przenieść to na taką płaszczyznę serca, duchową. I tu jest pierwsze, na co chcę zwrócić uwagę. Atmosfera w małżeństwie i w rodzinie. Jakże bardzo to jest ważne. Jakże często są niedomagania. Jakże często wynikają problemy. Można powiedzieć, wiecie, z niczego, z głupoty. A przecież co jest ważniejsze? Wszystko jest dobre. I dom, mieszkanie, wyposażenie. Ale jeżeli nie będzie miłości, pokoju i dobrej atmosfery, na cóż to wszystko? Na cóż? To jak mówi w przypowieściach Salomonowym, że jest lepsza jest kromka suchego chleba i przy tym pokój niż wiele dobrobytu w kłopocie i w niezgodzie. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że osiągnięcie tego stanu jest w kompetencji każdego jednego z nas, każdego męża, każdej żony, wszystkich dzieci, rodzeństwa, aby do tego dołożyć, aby to sprawować. I dlatego też, drodzy, chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, co jest zapisane również w księdze proroka Izajasza. W 48 rozdziale chciałbym tutaj zacytować takie miejsce, a mianowicie 48 rozdział, 17 i 18 wiersz. Odczytuję je z tego względu, że to słowo pochodzi od Boga. Po drugie, że ono jest też adekwatne i warte do zastosowania w obecnej chwili, w naszych okolicznościach życia. Tak mówi Jahwe, twój odkupiciel, święty izraelski. Ja, Jahwe, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre. Prowadzę cię drogą, którą masz iść. O, gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale morskie. O, gdyby. I tu właśnie, w tym punkcie, jakże często wychodzi tego, o, gdyby, brakuje tego, aby każdy ze swojej strony dołożył tego starania. I dlatego też dzisiaj w zakresie tego zalecenia do nas uporządkuj swój dom. Chciałbym zachęcić was, bracia i siostry, że do tego, abyśmy zdali sobie sprawę, że Bóg darmo nie mówi. Może czasami nie rozumiemy, dlaczego ten brat powiedział taką naukę czy taki temat. Może czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to również i dotyczy mnie. A może dzisiaj nie rozumiesz tego, czy może nie zauważasz. Weź to słowo sobie do serca. Połóż go, żyj tym słowem, przypominaj sobie. Bo może być jutro potrzebne. Może nastąpić okoliczność w twoim życiu, taka, która, gdy skorzystasz z tego słowa, będzie dla ciebie ratunkiem, pomocą. A jeżeli zapomnisz o tym, a pokierujesz się emocją, własnym rozumem, możesz dołożyć sobie tylko biedy i problemów. Chcę tutaj również zwrócić uwagę właśnie na to, co mówi autor listu do Hebrajczyków w 4 rozdziale. Zwróćmy uwagę, bo chcę przejść do tej takiej płaszczyzny naszych relacji między nami a Bogiem. I tutaj powiada w 4 rozdziale do 1 wiersza, gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia. Jego jest jeszcze ważna. Miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Ostrzeżenie dla każdego z nas. Właśnie to, żeby ta Ewangelia zwiastowana, ta dobra nowina przydała nam się, posłużyła nam. sprawiła to, abyśmy mogli wejść do odpocznienia. Bo tutaj Słowo Boże mówi, że tamtym, tu byli ludzie, tu powołuje się na Izraela, że chociaż Bóg przemawiał, nie wyszło im to na korzyść. Dlaczego? Nie zostało powiązane z wiarą i z posłuszeństwem względem tego słowa. Może ci ludzie sobie uważali tak, no Pan Bóg powiedział, no faktycznie powiedział, ale to się tyczy tamtego z pokolenia Asera. A ci z Asera mówili, że to się dotyczy do tego pokolenia z Judy. A my co powiemy? Że to się tyczy tamtego? Czy tamtego, czy tamtego? Czy też może bierzemy sobie to do serca, że to słowo tyczy się do nas, abyśmy weszli do tego odpocznienia i nie pozostali w tyle? Drodzy, zwróćmy uwagę również na to uporządkowanie duchowe przed Bogiem. Dlatego, że teraz jest ten czas, który nam dał Bóg. Ten czas, który powinniśmy ku temu wykorzystać. W pełni wykorzystać. I dlatego też pierwsze, takie bardzo ważne, ważny czynnik, to jest sprawa osobistego pojednania z Bogiem. Bracia i siostry, obecne tutaj osoby, zwróćmy uwagę, każdy w siebie, bo każdy samego najlepiej zna. Czy masz taką pewność, ten pokój, że jesteś pojednany z Bogiem? Że nie ma tam muru nieprzyjaźni? Że nie ma jakiejś sprawy, która jest nieuregulowana między tobą a Bogiem? Że może jest tam coś, myśmy słyszeli w poprzedniej usłudze brata Janka o tym, że jeżeli coś by się stało, to jest taka możliwość, aby przyjść i uregulować, wyznać przed Bogiem i zgodnie ze Słowem Bożym przyjąć to pojednanie, przebaczenie. A jeżeli człowiek by mówił, że nie zgrzeszył, to w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale jest tam na coś napisane. Ja nie chcę z tego miejsca komukolwiek wmawiać grzechu. Oby w każdym sercu był Boży pokój, Boże błogosławieństwo, Boża łaska i pewność pojednania. A potwierdzeniem tego jest właśnie Boży pokój, usprawiedliwieni z wiary. Pokój mamy z Bogiem, mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian. I dlatego też na tą sprawę powinniśmy zwrócić uwagę. Może czasami niewiele trzeba. Niewiele trzeba, żeby wyznać przed Bogiem, poprosić o przebaczenie, ale to nie może się dokonać bez tego, żeby człowiek zrozumiał, że ja zawiniłem. Często w naszej ludzkiej naturze właśnie się pojawia to, że nawet jak już jest ewidentna sprawa, że nie możemy zaprzeć, że nastąpił grzech czy wina, to szukamy tak, bo to właśnie on sprawił, to on jest winny, to ona jest winna, to właśnie tamci są winni, że ja tak zrobiłem. I to jest coś niebezpieczne. Saul to właśnie mówi, bałem się ludzi i dlatego zrobił to czy tamto. Bracia i siostry, takim podejściem nie oczekujmy pojednania czy przebaczenia. Pierwsze, co jest ważne, tak z serca, z przekonaniem, z żalem, w poczuciu własnego upadku, żeby wyznać, zgrzeszyłem. To moja wina, to ja jestem winny. Nie szukam winy w innym. Nie szukam może jakiegoś wyjścia dodatkowego. Zgrzeszyłem. Jest mi wstyd, przykro. Nie mogę cofnąć, czy się już nie wróci to, ale wyznaję to. Jeżeli trzeba, to człowieka prosi o przebaczenie, a również i Boga. I dlatego też, drodzy, ja mówię o tym uporządkowaniu. Następny taki bardzo ważny czynnik, który jest, to jest taka, bo u kogo jeszcze to nie nastąpiło? Kto jeszcze nie podjął takiej decyzji, aby świadomie podjąć decyzję oddania swojego życia dla Boga, dla Jezusa Chrystusa, zawarcia przymierza z Bogiem? To jest tak bardzo ważne. Niekiedy ludzie odkładają. Ja na przeciągu tych troszkę lat, kiedy żyję, sobie przyglądam, wiecie, jak ludzie jakoś inaczej reagowali. jeżeli była głoszona Ewangelia, to owszem, byli ludzie, którzy się sprzeciwiali, byli przeciwni, ale też wiele było ludzi takich, docierać to oni płakali, oni już chcieli, wstrzymywało się tych ludzi, że chwileczkę zaczekaj, zastanów się, rozważ jeszcze. Nie, już naprawdę chcę, z płaczem domagali się tego, żeby nie pozostać z tyłu, bo może za tydzień, może za miesiąc, może za dwa już nie będę miał tego czasu i tej możliwości. Wykorzystajcie czas, wykupujcie czas, mówi Słowo Boże, bo dni są złe. Czy nie zgadzamy się z tym, czy nie zauważamy tego? To nie chodzi o to, że może brakuje komuś chleba, ale sytuacje, okoliczności, inwazja ducha ciemności, ona jest tak ogromna, że musimy być jak najbliżej Boga, jak najbliżej powiązani z Bogiem, przez to, abyśmy mogli być pod ochroną krwi Jezusa Chrystusa. Tutaj chcę odnośnie tej świadomej podjęcia decyzji uporządkowania swojego życia i oddania swojego życia dla Boga z Księgi Dziejów Apostolskich odczytać taki jeden przykład, również dla nas znany, znowu dla przypomnienia, jak również apostoł święty Piotr mówi, że chciał przypominać te sprawy, kiedy przyszedł apostoł Piotr pod kierownictwem Bożego Ducha do Korneliusza i tam Korneliusz zebrał całą swoją rodzinę, cały swój dom i właśnie on wypowiada takie słowa, a teraz jesteśmy wszyscy zgromadzeni przed Bogiem, aby wysłuchać tego wszystkiego, co ci Pan nakazał. Gotowi byli na słuchanie. Oni nie mówili, czy Korneliusz nie mówił, no zobaczymy, co masz do powiedzenia i zastanowimy się nad tym. A z tym się zgadzam, a w tym mam inne pojęcie i tak dalej. Takiego czegoś nie znajdujemy. On z gotowością, ten rzymski oficer, z całym swoim domem, względem Piotra wypowiada te słowa, jesteśmy zgromadzeni przed Bogiem. Bracia i siostry, gdzie dzisiaj jesteśmy zgromadzeni? W tej chwili. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że tu coś jest więcej niż przyjście na budowniczych 10 do tego domu modlitwy? Ale jesteśmy przed żywym Bogiem. Bóg przygląda się każdemu jednemu z nas. Bóg doskonale wie, ile lat nam dopomagał, wprowadzał, pocieszał, ostrzegał i zachęcał. I również dzisiaj przygląda się wszystkim nam, będący na tym miejscu. Jak reagujemy na to słowo? Czy jesteśmy wysłuchać wszystkiego, co nakazuje Pan? Czy dzisiaj usłyszeliśmy dzisiaj na tym miejscu coś, czego nie nakazuje Pan? Może cząsteczkę, bo wszystkiego się nie da powiedzieć. I właśnie apostoł święty Piotr w poczuciu odpowiedzialności, on powiada takie słowa od 42 wiersza. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili, składali świadectwo, że on jest ustanowiony przed Boga sędzią żywych i umarłych. O nim to świadczą wszyscy prorocy i każdy, kto w niego uwierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. Jaka tam musiała być wiara w tych ludziach? Jaka była gotowość, zdecydowana gotowość, aby właśnie to przyjmować, akceptować w sobie. Oni jeszcze nic nie mówili. Oni słuchali, ale słuchali z wiarą, z przyjęciem jako słowa Bożego. A apostoł święty Piotr powiada, głosili świadectwo o Jezusie Chrystusie. O odpuszczeniu grzechów, można inaczej powiedzieć, właśnie uporządkowaniu swojego stosunku względem Boga. Drodzy, dotyczy to nie tylko tych ludzi, którzy się nawracają, słyszą po raz pierwszy czy drugi słowa Ewangelii, ale dla nas wszystkich, którzy jesteśmy na tym miejscu. To jest tak bardzo ważne, abyśmy w tym zakresie uporządkowali, tak jak wspominałem, właśnie poprzednio, żeby to, co się znajduje, co znajdujemy, co wskazuje nam nasze sumienie, nasze serce, w czym nas osądza słowo, to właśnie abyśmy to wzięli pod uwagę, zweryfikowali, odsunęli może własne ambicje, czy jakieś tam inne czynniki, które przeszkadzają na drodze do osiągnięcia właśnie uporządkowania w swoich relacji z Bogiem, usunięcia tego muru nieprzyjaźni. Również tu moglibyśmy wziąć pod uwagę, drodzy, tak bardzo ważne słowa, te, aby również uporządkować swoje sprawy, no jeżeli mamy jakieś nieuregulowane sprawy ze zborem, braćmi. Jeżeli coś nastąpiło, to Bóg daje czas, możliwość i czeka. Podaje słowo, zachętę, upomnienie i wskazuje drogę do uporządkowania, do pojednania, do usunięcia wszelkich przeszkód. Ale to zależy od każdego osobiście. Pan Bóg nie zmusza nikogo. I oczywiście w Słowie Bożym znajdujemy zachętę, wezwanie i ukierunkowanie, a decyzja i realizacja należy do każdego jednego z nas osobiście. W tym czasie, który Bóg nam daje i dał nam Bóg. Dzisiaj ten dzień, ten niedzielny poranek dał nam Bóg, abyśmy mogli właśnie być na tym miejscu, słuchać Jego słowa. A może dla kogoś jest to ostatnie nabożeństwo. My nie wiemy o tym. Jakże często się dowiadujemy nagle. Ta siostra zmarła. Czy tamten brat już zmarł. Nie ma go. No dopiero 2 dni, żebym rozmawiał z nim. No jakże to? Tak niekiedy aż się trudno uwierzyć. A jednak. I dlatego też z całą odpowiedzialnością i powagą dzisiaj chciałbym zachęcić samego siebie i was do tej świadomości, do odświeżenia tej świadomości, że nie tylko patrząc na nasz wiek, który też coś mówi, ale każdy z nas wiedzieć, że każdego dnia może być to nasz ostatni dzień. Jak zareagował Ezechiel? Hiskiasz. Ja wrócę do tego momentu, kiedy on usłyszał, zrobił mu się żal, przykro, zapłakał. I tutaj mówi takie słowa, 3 wiersz. Ach, Panie, wspomnij, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. I znowu w tej chwili pytanie z taką odpowiedzialnością. I ta odpowiedź niech się zrodzi w naszych sercach, tak przed Bogiem. Czy też moglibyśmy tak powiedzieć, jak powiedział Hiskiasz, wspomnij, Panie, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w oczach Twoich. Zrobiłem tą przerwę taką, abyśmy mogli tak chwileczkę tak spokojnie wniknąć w samych siebie. Bracia i siostry, to jest poważna sprawa. Ona się wiąże właśnie z wiecznością. Bo jeżeli staniemy u progu wieczności i przejdziemy, już nic nie zrobimy. Nic nie uporządkujemy. Staniemy tacy i z tym, z czym my odeszli. Czy zgadzacie się z tym? To nie chodzi o to, że jak się nie zgodzimy, to Bóg się zastanowi, jak to zrobić inaczej. Nie. Dla nas, czy przyjmujemy tą rzeczywistość do świadomości, co powinno wzbudzić w naszych sercach taką refleksję, głębokie zastanowienie, mobilizację do uporządkowania, gdzie trzeba, bo gdzie nie trzeba, to chwała Bogu. Ale gdzie trzeba? W którym miejscu trzeba? Bo chodzi, jeszcze raz podkreślę, o zbawienie. Pan Bóg przez proroka Malachiasza powiedział takie słowa, które chciałbym tu jeszcze zacytować. Zwróćmy uwagę w 1 rozdziale i 9 wiersz. I znowu zalecenie od Boga. Otóż teraz starajcie się przebłagać Boga, aby się nad nami zmiłował. od was to zależy, czy może on okazać wam przychylność, mówi Pan zastępów. Od nas zależy, ode mnie zależy, od ciebie zależy. Czy Bóg okaże ci przychylność, to znaczy, gdy wyniknęły jakieś trudności, problemy, uchybienia, zerwanie właściwych relacji i pokoju, jeżeli się zwrócisz do Boga, to On cię nie odwróci od ciebie. Na takich zasadach i warunkach, jakie są wyznaczone przez Boga w Piśmie Świętym. Dotyczy to nas. I dlatego też, bracia i siostry, Słowo Boże mówi, Pan nawołuje, oto teraz starajcie się, kto czuje taką potrzebę, przebłagać Boga, nie być obojętnym. Za chwileczkę wyjdziemy z tego miejsca. Pójdziemy do naszych domów. Zajmiemy się, no, można by powiedzieć, dalszą częścią naszego życia. Ale jeszcze raz chcę powiedzieć, ile nam Bóg zostawił, to Bóg wie. A dzisiaj mówi do każdego z nas i przyprowadził nas na to miejsce właśnie w tym celu, aby odświeżyć się w pamięci, aby pobudzić nas do głębokiej refleksji, zastanowienia się, przeanalizowania, wniknięcia w nasz stan duchowy, relacje z Bogiem, ze zborem, w małżeństwie, w rodzinie, a może trzeba wśród sąsiadów, a może gdzieś w miejscu pracy. Drodzy, nasuwa mi się na myśl jeszcze takie słowo ostrzeżenia z listu do Hebrajczyków, 3 rozdział i od 12 wiersza. Baczcie, bracia, siostry też, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugi każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeżeli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. To się tyczy ludzi wierzących, kiedy się nawrócili do Boga, byli pełni gorliwości, radości, wdzięczności, byli gotowi wszystko uczynić dla Pana. I dlatego tutaj powiada w ten sposób, aby zachować niewzruszenie, taką ufność, jaką mieliśmy na początku. Możemy znowu dzisiaj porównać ją po przeciągu mniej czy więcej lat. Drodzy, co moglibyśmy powiedzieć na miejscu takim, gdyby ktoś przyszedł, a Pan Bóg może to zrobić, chociaż nie jest zobowiązany, że siostro, w tym tygodniu odejdziesz, Bóg cię odwoła. Co byś powiedziała, co byś zrobiła? Bracie, co byś zrobił? Ktokolwiek jesteś na tym miejscu, co byś zrobił? To jest bardzo ważne. Chciałbym was, drodzy bracia i siostry, w tej chwili zachęcić do modlitwy. Jesteśmy przed obliczem Pana Boga zastępów. I jeszcze raz chcę podkreślić to, co było już tu powiedziane wcześniej, że jest obecność Jezusa Chrystusa. On nas dzisiaj tu przyprowadził nie bez celu. Dał nam jeszcze tą możliwość i ten czas. Poprzez to słowo przemawia do mnie i do ciebie. Jeżeli jest serce otwarte, to i Duch Święty porusza serce i wskazuje wszystko to, co trzeba. Postarajmy się z całą odpowiedzialnością, aby nie wyjść dzisiaj z tego domu modlitwy takim, jakim przyszłeś, ale lepszy, zbudowany, zachęcony, uwolniony, pocieszony. A to ja tego nie sprawię. Nie sprawi tego pastor. Nie sprawię tego bracia. To sprawi Jezus Chrystus dla każdego, który otworzy swoje serce dla Niego i będzie wzywał imienia Jego, Jezusa Chrystusa.
Proszę was o powstanie, bracia i siostry. A to dlatego, że będziemy w tej chwili my mówić do